Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego, Maryi z Józefem, wpierw, nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby wypełniło się słowo pańskie powiedziane przez proroka: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł. Wziął swoją małżonkę do siebie.
Oto słowo pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Takie małe zaskoczenie mam na samym początku, ponieważ to nie jest ta Ewangelia, co myślałem, że będzie. I we czwartek, owszem, pierwsze czytanie się powtarza z czwartku, kiedy to mówiłem kazanie na roratach na ten temat, ale już drugie nie, czyli będę musiał troszkę sobie zmienić to, co miałem powiedzieć w kazaniu, ale się uda. Przynajmniej no taka korzyść, że ci, którzy na roratach słuchali to kazanie w czwartek, nie będą musieli sobie, nie wiem, znudzić się, patrzeć, jak sąsiadka jest ubrana, albo przypominać sobie wyniki z Ligi Mistrzów, tylko coś nowego będą mogli usłyszeć. Dobrze. W każdym razie pierwsze czytanie mamy to samo. Mamy postać króla Achaza. Mamy postać człowieka, który, jeżeli nie znamy jego historii i przeczytalibyśmy tylko to, o czym on, to co tutaj odpowiada prorokowi Izajaszowi, który do niego mówi, to moglibyśmy powiedzieć, co za porządny facet z tego króla. Nie chce wystawiać Pana Boga na próbę, nie chce zawracać bez sensu głowy Panu Bogu i chce jakoś wszystko rozsądnie sam pozałatwiać tak, jak powinno być, bo tego dotyczy sytuacja. W Izraelu w momencie, kiedy król Achaz panuje, jest dosyć trudna sytuacja, więc Izajasz namawia Achaza do tego, żeby prosił o jakiś znak dla Pana, co on ma robić. O jakiś też znak, że Bóg rzeczywiście jest z nim. Ale kiedy bliżej przyjrzymy się Achazowi, to okazuje się, że Achaz był, mówiąc delikatnie, łotrem i szubrawcem. Nawet swojego własnego syna poświęcił w ofierze bóstwu Molochowi, ponieważ tak mógł się przypodobać ościennym królom. W ogóle był bardzo zależało Achazowi na tym, żeby w jakiś sposób utrzymać i przypodobać się właśnie tym różnym władcom ościennych państw. No doszło do tego, że Izrael wtedy stracił swoją niezależność, że ci królowie w końcu, Achaz był taki miły, że musiał oddać im wszystko i panowanie i tak dalej. Dla Achaza to niemodlenie się o znak od Pana to jest zachowanie takiej sobie furtki, żeby zrobić po swojemu. Achaz wie, że jakby dostał jakiś znak od Pana, co on miałby robić w zasadzie, jak rządzić, no to nie mógłby rządzić już po swojemu. Woli zostawić sprawy niedookreślone. I to jest, wydaje mi się, taka taktyka, którą każdy człowiek, ja na pewno tak, każdy człowiek się tym posługuje, jak chce zrobić coś niedobrego, coś, o czym wiemy, że to nie jest generalnie w porządku, ale jednocześnie nie chcemy chodzić i, że tak powiem, patrzeć niebu w oczy z taką świadomością, że my chcemy zrobić coś niedobrego. To wtedy najlepiej odpowiedzieć, jeżeli ktoś z was miałby zamiar tak żyć, to wtedy właśnie najlepiej odpowiadać tak jak Achaz. Nie będę prosił o znak dla siebie. Nie będę prosił, nie będę próbował dookreślić tego właściwie, co ja chcę robić. Nie będę próbował nic na dobrą sprawę zaplanować. Nie będę, będę ufał temu, że jakoś to wyjdzie, tak, że tak powiem, mi się życie spontanicznie będzie układać. Wtedy, kiedy nie chcemy zgodzić się na to, żeby rozeznawać w naszym życiu, czym mamy się zająć, co jest najważniejsze. Kiedy chcemy pozwolić, żeby po prostu wszystko szło tak, sprawy swoim torem, żeby szły, wtedy najczęściej oznacza to, że nie mamy ochoty zrobić czegoś po Bożemu, tylko mamy ochotę zrobić tak po swojemu bez Boga. No właśnie, jakbym był dominikaninem, to bym pewnie mówił o świętym Tomaszu, ale jestem jezuitą, więc powiem o świętym Ignacym. Ponieważ Ignacy bardzo, bardzo ładnie określił nam, w jaki sposób prosić o ten znak od Pana. W jaki sposób rozeznawać właściwie, co mamy robić. Więc mamy takie znaki od Pana, które są niewątpliwe, takie nadnaturalne. Tak jak do Maryi przychodzi anioł, jest głos i ona nie ma żadnej wątpliwości, że to jest od Boga. Możemy mieć takie, jak w przypadku dzisiejszej Ewangelii o Józefie, taki sen, że budzimy się, i no, różne rzeczy nam się mogą śnić, ale budzimy się z takim wewnętrznym, głębokim przekonaniem, że to był znak dany nam od Pana i w ogóle nie ma dyskusji z tym. To jest pierwszy sposób i każdy z nas, jeżeli gdzieś tam w sercu chciałby dostać od Boga jakąś wskazówkę, co należy robić, to myślimy przeważnie o takim czymś nadnaturalnym. Może nam się coś przyśni, albo może nam się Pismo Święte otworzy w jakimś tam miejscu i będziemy mieli w sobie głębokie przekonanie. Ale takie znaki od Pana, takie słowa, które nami kierują, de facto są najrzadsze. I bardzo często jest tak, że ludzie, którzy czekają na jakiś znak od Pana w jakiejś ważnej od siebie sprawie, przez to, że uznają, że tylko coś takiego może być takim prawdziwym znakiem od Pana Boga, marnują całą masę możliwości, bo to i czekają i nie robią tego, co powinni robić. Jest drugi sposób odczytywania woli Bożej. To jest taki sposób, kiedy człowiek we własnym sercu czuje pewne takie poruszenia duchowe, że kiedy myślę o tym, że zaręczę się z jakąś tam dziewczyną, okej, obawiam się tego, wiem, że to się będzie wiązało z jakimiś obowiązkami trudnymi, że jakieś wejście na nową drogę życia, mogę się tego bać, ale w gruncie rzeczy czuję też taki pokój, taką radość oprócz tego niepokoju. Wiem, że to będzie dobre, czuję to w moim sercu, to będzie dobre. I Taki sposób właśnie, kiedy człowiek zaczyna patrzeć w swoje serce i zaczynamy czuć, że mnie coś naprawdę pociąga, że widzę coś dobrego w jakiejś decyzji, w jakimś sposobie postępowania, to jest taki drugi sposób rzeczywiście rozeznawania woli Bożej. W dzisiejszych czasach, kiedy wydaje mi się, że przeciętny katolik w Polsce ma bardzo mało zaufania do swojego własnego takiego wyczucia duchowego. Często boimy się spojrzeć w swoje serce. Często wolimy iść do jakiegoś księdza, oglądać jakieś konferencje, słuchać kazania i otrzymać jakąś wskazówkę z zewnątrz. Ale de facto to spojrzenie w moje serce i określenie, czy wobec danej decyzji ja
czuję, że to jest dobre, że czuję jakiś pokój, jakąś radość, nauka takiego wpatrzenia się we własne serce, poświęcenie czasu na to, mi się wydaje czymś bardzo ważnym dla nas. Żeby każdy z nas, każdy chrześcijanin, niezależnie od stanu, czy jest świeckim, czy duchownym, umiał patrzeć w swoje serce i ufać w to, co Pan Bóg mówi nam przez właśnie te poruszenia duchowe. Trzeci sposób, święty Ignacy Loyola nazywa to porą spokojną. To jest taki moment w życiu człowieka, kiedy ani nie dostajemy jakichś czytelnych jakby wskazówek od Pana Boga z zewnątrz, ani w zasadzie nie potrafimy wczuć się w to, co nam mówi własne serce na temat jakiejś sprawy, na temat jakiegoś działania. Żyjemy w takim normalnym naszym codziennym zabieganiu, żyjemy w całej chmurze jakby wokół naszej głowy różnych spraw, które mamy do załatwienia, niezałatwione, które miały być wczoraj zrobione, a nie są zrobione i tak dalej, i tak dalej. Czasem w takim bezwładzie, jak już ktoś siądzie przed telewizorem, to nie może się ruszyć, ale nie czujemy w zasadzie, czego tak naprawdę byśmy chcieli, co tak naprawdę powinniśmy teraz robić, albo czego mamy dość tak naprawdę i chcemy zmienić coś w swoim życiu. W tej porze spokojnej Ignacy bardzo nas zachęca do tego, żebyśmy zaprzęgnęli do tego rozeznawania też swój rozum, żeby praktykować właśnie coś takiego jak rozeznawanie, czyli siadam sobie spokojnie i zadaję sobie pytanie, co w tym momencie mam do zrobienia, co jest najważniejsze. Robię to przed Bogiem. To nie jest tylko sporządzenie listy czynności, które mam do zrobienia. Jestem w obecności Boga i przed Nim się pytam, co w tym czasie, w tych najbliższych dniach jest najważniejsze. Co najważniejsze jest w perspektywie najbliższych miesięcy? O czym miałbym pamiętać? I planując sobie, właśnie wypisując różne sprawy, które są w naszym życiu, ale czynię to, jeszcze raz podkreślam, w modlitwie przed Panem Bogiem. Zaczynam wpatrywać się w swoje serce, i mogę poczuć, że tak, ja to uważam za dobre. Powierzam Panu Bogu to. Mówię, Panie, widzisz, tu jest to, czym bym się chciał zająć. Daj mi jakąś wskazówkę, że to aprobujesz. Jeżeli nie będę czuł od Ciebie jakiegoś z zewnątrz głosu, zgadzam się po prostu na to, że będę się tym zajmował, bo to jest według mnie rzeczywiście najlepsze. Nie mam żadnego lepszego pomysłu. Mhm. To są te trzy sposoby pytania i znajdowania, modlenia się właśnie o znak od Pana. Mamy do wyboru albo postawa Achaza, który chce zostawić sprawy niedookreślone. A zostawienie spraw niedookreślonych oznacza, że tak naprawdę gdzieś w swoim sercu planuje, że zrobi po swojemu albo bez Boga. Albo możemy w jakiś sposób starać się poznać, odnaleźć tą wolę Bożą. Wydaje mi się, że szczególnie to jest wszystko dla nas ważne właśnie w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Kiedy pracowałem z różnymi uzależnionymi, to spotkania jakieś po Nowym Roku, po Bożym Narodzeniu, to były zawsze spotkania, gdzie ludzie najbardziej tacy skruszeni przychodzili, bo nie wiem, narkomani mieli najwięcej wpadek, alkoholicy, seksoholicy podobnie. Okazywało się, że te święta wcale to nie jest taki jingle bells i tylko dzwoneczki i pachnie choinką, tylko że to jest bardzo duże wyzwanie dla ludzi. Teraz studenci wyjechali w większości i już w tej chwili dostaję od niektórych znajomych SMS-y, jak ciężko jest odnaleźć im się w domu, że te przygotowania do świąt, ta cała atmosfera, napięcia, które są w domu, to wcale nie jest coś takiego łatwego. To wcale nie są właśnie takie święta z pocztówki. Stajemy przed całą masą bardzo, bardzo różnych wyzwań, kiedy właśnie bieg, napięcia, często jakieś kłótnie z tym wszystkim związane, takie wiecie, ciśnienie, żeby było fajnie, jak musi być fajnie, jak muszę sobie uśmiech przykleić teraz bardzo szeroki, mimo że gdzieś w środku jestem pełen niepokoju, wcale nie jestem zadowolony, że te święta się zbliżają i gdzieś tam to wszystko się w pewnym momencie myślę, że każdy z nas tego doświadcza, zamienia w taki bezwład świąteczny często, że ani się specjalnie nie pomodlimy, ani bliżej Pana Boga się nie czujemy, ani nawet bliżej ludzi. Po prostu jest coś takiego, skończył się ten galop przygotowań przedświątecznych, rozpakowaliśmy prezenty, dzieci wróciły przed komputer, dorośli przed telewizor, święta, Merry Christmas. Myślę, że właśnie w tym czasie to rozeznanie i modlenie się o znak od Pana może być dla nas szczególnie użyteczne. Czyli w okresie przygotowań miejmy czas do tego, żeby usiąść sobie na pół godziny, usiąść sobie spokojnie albo wyjść na spacer i nie tylko planując, ile tam jeszcze makowców, a propos tego, usłyszałem ostatnio bardzo ciekawy taki dialog, żona mówi do męża, słuchaj, wychodzę na 5 minut do Krysi, zamieszaj bigos co pół godziny. Właśnie wtedy, kiedy jest to niebezpieczeństwo, że rozpuścimy się w tym wszystkim, szczególnie ważne, dobre, użyteczne dla nas może być takie pół godziny zatrzymania się, wypisania tego, co chcemy, co jest ważne, ale jednocześnie powrót do najważniejszego znaku od Pana. I o tym znaku dzisiaj czytaliśmy i w pierwszym czytaniu, i w Ewangelii. Proś o znak dla Pana, a tym znakiem jest właśnie Emanuel, czyli to imię, znaczy Bóg z nami. Miejmy czas na to, żeby przyjąć najważniejszy znak w Bożym Narodzeniu dla każdego z nas. Miejmy czas, żeby posiedzieć w samotności, jak nas stać na samotność, bo w pełnym domu nieraz. Ale żeby spędzić ten czas w obecności Boga. On rzeczywiście jest Emanuelem, jest Bogiem z nami. Nie jest jakąś abstrakcją, której się myśli, ale kimś, do kogo możemy się zwracać. Często mamy to doświadczenie, że kiedy siadamy przed Panem Bogiem, bardzo łatwo zasypiamy. Znajdźmy chwilę czasu, który możemy spędzić troszkę dłużej siedząc w kościele. Można oglądać żłóbki, prawda? Można iść na jakiś spacer, zobaczyć w jakim kościele są jakie żłóbki, ale żeby też w tym wszystkim był ten czas zatrzymania się i bycia w samotności i poczucia, że On rzeczywiście jest tutaj teraz ze mną. Niech to już 2 dni właściwie do Wigilii nam zostały. Dla wielu z nas ten czas będzie takim czasem intensywnych przygotowań, potem co najmniej 2 dni odpoczynku świątecznego. I to przygotowanie, i ten odpoczynek świąteczny spędźmy właśnie z tym, który jest Emanuelem, Bogiem z nami. Amen.